No to teraz jestem w dużym kłopocie, dlatego że najpierw postrzegałem tego Hamleta jako taki obraz doskonałego sceptyka, ale zarazem sceptyka, który jest w stanie pewne dane, nawet jeśli istnieją na temat życia wiecznego, przyjąć. Tak rozumiem to, co Ania tutaj we wprowadzeniu na temat Hamleta mówiła, do tych koncepcji ja jeszcze przejdę. No ja muszę powiedzieć tak, że ja mam przekonanie o byciu sceptykiem jeszcze bardziej fundamentalne, że sceptyk, i to jest niestety nieszczęście i być może niespójność tego stanowiska, a na pewno nieszczęście postawy sceptyka, nawet gdyby zetknął się z absolutnym objawieniem, to i tak będzie uważał, a może ulegać iluzji. I zresztą sam przykład Hamleta tutaj przywoływany w odniesieniu do owego ducha jest chyba tego też świadectwem. On też przeżywa tego typu wahania. Natomiast druga uwaga jeszcze w związku z tym pojawieniem się ducha jest taka. Rysiek nas tutaj pozytywnie raczej nastrajał do śmierci. Natomiast Ania przywołując ten pogląd, znaczy tę scenę z Szekspira, no jednak muszę powiedzieć powiało grozą, bo jakby racją tego życia wiecznego jest to, żeby się zemścić, znaleźć tych, którzy zamordowali ojca Hamleta i wymierzyć sprawiedliwość na ziemi. To jest paradoksalnie istotny element spirytyzmu, który tutaj przywołał pan profesor Judycki. Często w tych zeznaniach, czy tych objawieniach tych, którzy kontaktują się, rzekomo zmarłych, którzy kontaktują się z żywymi, oni często wyjawiają podobno tajemnicę swojej śmierci, zwłaszcza wtedy, kiedy zostali w jakiś okrutny sposób zamordowani. Podobno nawet na początku XIX wieku policja brytyjska korzystała z danych spirytystycznych, żeby być może wykryć sprawcę zbrodni, a niestety również obraz tego świata, tak samo zresztą jak to mamy w Hamlecie, no nie jest optymistyczny, tak? Jest bardzo pesymistyczny. A teraz do tego kontrargumentu, który ja rozumiem, że on jest właściwie złożony z takich trzech etapów, na ile sobie potrafiłem tutaj je uchwycić. To znaczy, że powinienem raczej mówić nie o takim ja w sensie pewnego podmiotu, który jest warunkiem relacji, o tej koncepcji ekologicznej, tak to nazwijmy, tylko ja ująć relacyjnie, bo to jest istota bycia ja. Dalej, tak rozumiem to przywołanie Prusta, że jednak jest element pewnej zmienności, a wobec tego trudno ocalić nawet w obecnym życiu tożsamość ja i nawet zgodę na to, żebyśmy takim ja jak w przeszłości byli. No i w związku z tym pojawia się pewien fundamentalny problem dotyczący wartości ja. Czy to przypadkiem nie jest pycha filozofa, który, a być może pycha ludzi w ogóle, którzy chcą żyć wiecznie, bo trzeba by się zastanowić nad tym, czy nasze ja jest aż na tyle wartościowe, żeby życia wiecznego dostąpić. To zresztą nie tylko był problem, który podejmował Proust, również Lew Tołstoj. Z tego właśnie powodu odrzucał jakąkolwiek indywidualną nieśmiertelność, uważając, że byłoby skandaliczne, gdyby ja z tymi wszystkimi doświadczeniami, z tymi wszystkimi cechami, które tu na ziemi prezentujemy, z tym wszystkim również moralnym złem mogło dostąpić jakiejkolwiek wieczności. Musi nastąpić radykalna transformacja, przebóstwienie, no ale wtedy oczywiście już nie będzie to samo ja, więc pokrótce bym odpowiedział tak. Ja jednak uważam, że żeby stanąć w relacji osobowej, relacji ja do ja, to muszę najpierw odczuć swoje ja. Ono się może pogłębiać w relacji miłości może bardziej, w relacji do Boga być może aż w sposób absolutny i wtedy może uzyskujemy pełnię. No ale jeśli już tak konsekwentnie tę relacyjność ja przywołujemy, to może być również relacja ja do szatana i wtedy oczywiście trochę inaczej ta relacyjność ja i pewna pełnia, która w życiu wiecznym miałaby być nam dana, jest obecna. Jeśli chodzi o zmienność ja, to jednak też znowu na płaszczyźnie doświadczeniowej chyba wszyscy uważamy, że jednak jesteśmy pewnym trwałym ja. Nawet ten Proust, który mówi, że my już nawet dziwimy się, że mogliśmy, to w przypadku Swana jest taka sympatyczna, może nie sympatyczna właśnie uwaga, ale dosyć opisująca to, jak faktycznie reagujemy. Jak on właściwie mógł strwonić tyle lat życia dla kobiety, która nie była w jego typie. Dziwi się, jak to było w ogóle możliwe, żeby kiedykolwiek ją kochał. Ale to jest na pewnym płaszczyźnie, na pewnej płaszczyźnie naszej osobowości, naszych konkretnych przeżyć, natomiast nie na płaszczyźnie ja. On jednak widzi wobec tego, że było jakieś rdzenne ja, które nie ujawniło się właśnie w romansowaniu, czy w dążeniu do tego, żeby zdobyć Odetę. A więc pomimo tej zmienności pozostaje jednak jakiś rdzeń, być może nienaruszalny. Choć oczywiście pewne psychologowie od razu by powiedzieli, że pewne przypadki, w których całkowitej amnezji doświadczał, czy Faulkner jak wściekłości i wrzasku opisywał Benjamina, który ma świadomość tylko aktualnej teraźniejszości, to pewnie tutaj o trwałości ja mówić by nie można było. No i ostatnia rzecz, ta wartość owego ja. No, myślę jednak, że odwołałbym się tutaj do tej koncepcji aksjologicznego, o którym mówi Tischner. Wydaje się, że chyba w skrajnej rozpaczy tylko człowiek nie doświadcza wartości samego siebie. To jest straszliwe rzeczywiście doświadczenie. Ludzie, którzy przeszli ciężką depresję i szczęśliwie z niej się wydobyli, to uważają, że właśnie najgorsze w niej było to, że nie widzieli żadnej wartości ja i chcieli właściwie ulec unicestwieniu całkowitemu, żeby nawet nie mieć tego poczucia bezwartościowości własnego ja. No, a myślę jednak, że poza takimi skrajnymi przykładami jednak w nas ten egoista, czy solipsysta nawet, ja już to solipsystą zostałem, nie tylko sceptykiem, chyba jest, bo jednak jest podstawowe doświadczenie. Dla mnie warunkiem istnienia nawet wszystkich państwa jest moja świadomość, czyli to, że ja jednak jestem jakimś ja i dla każdego z państwa to ja istnieję tylko w państwa świecie, o ile państwa są świadomi siebie. To jest banalna prawda, ale chyba od tego solipsyzmu nie uciekniemy. Oczywiście wielu prawd, o których jest wiele prawd, o których się filozofom nie śniło, to zgoda, ale czasami może i sny filozofów też są pouczające. Dziękuję bardzo.